Istnieją słowa lub zwroty, wytrychy. Był czas, że nagminnie, czy trzeba, czy nie, czy to coś znaczyło, czy nie, szafowano zwrotem wartości chrześcijańskie. Konia z rzędem temu, kto wie, co się za tym kryje. Po prostu tak mówiono, żeby dobrze po chrześcijańsku wypaść. Słowo solidarność jest tak wyświechtane i nadużywane, że moim zdaniem już nic nie znaczy, a już na pewno nie to, co znaczyć miało. Jest taki zwrot: Bóg, honor, ojczyzna. Kolejny slogan, który wyświechtano na wszystkie strony, a naprawdę kryjący treść wielkiej wartości. Ale my w swoim środowisku też mamy ulubione zwroty, którymi się posługujemy i albo ludzie ich w ogóle nie rozumieją, albo one nic nie znaczą, albo niewiele znaczą. Kiedy mówisz chwała Panu, co to znaczy? Kiedy mówisz Pan mi powiedział, co to znaczy? A kiedy mówisz, czy oddałeś swoje życie Panu, czy ten, kogo pytasz, wie na pewno, o czym ty mówisz? W językoznawstwie takim wyjaśnianiem znaczeń zajmuje się tak zwana semantyka. Ale dziś tym się nie będę zajmował. Chciałbym po raz kolejny sięgnąć do słów, które znamy doskonale. Wypowiadamy je w połączeniu z sobą, ale chcę zachęcić do chwili refleksji nad ich znaczeniem w kontekście naszego duchowego rozwoju czy też duchowego wzrastania. O jednej zbitce trzech słów tydzień temu mówiłem. Wiara, nadzieja i miłość. Dziś chciałbym, byśmy sięgnęli do tekstu z Ewangelii Jana, 14 rozdziału, werset 6. Ale będziemy też i do wersetów poprzedzających i następnych sięgać. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Sądzę, że niejednokrotnie już ten werset cytowaliście w różnych okolicznościach, sobie, może komuś. Moje pytanie jest następujące. Czy jest to tylko hasło? Czy znaczy ten werset więcej niż tylko taki dobrze brzmiący tekst? Co ten tekst może znaczyć dla kogoś, komu go cytujemy? Te słowa padły w kontekście rozmowy z tymi, którzy, czy o których moglibyśmy powiedzieć, wydawałoby się, że powinni wiedzieć, o czym Jezus mówi. Jezus mówi o domu Ojca. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie, wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Wiedzą o domu Ojca, wiedzą, o czym Jezus mówi, o wieczności, o przygotowaniu do niej tych, którzy poszli za Jezusem Chrystusem. Mnie początek tej rozmowy przypomina taką informację rodzica skierowaną do dziecka. Powiada często któryś z rodziców: kocham cię i wychodzę na chwilkę, ale zaraz wrócę. I coś takiego Jezus mówi w tym miejscu. Kocham was, idę do domu Ojca, ale wrócę po was. Przyjdę, będę. A Tomasz jak niesforne dziecko: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże mamy znać drogę. Dokąd, jaką drogę? Jezus mówi o domu wiecznym, o sposobie dostania się do niego, a Tomasz powiada: my nic nie wiemy na ten temat. Przynajmniej ja nie wiem, gdzie ty idziesz, kiedy wrócisz, nie zostawiaj mnie tutaj samego. Czyżby nie rozumiał? Ale Jezus powiada w tym miejscu, jak znaleźć się, mówiąc tak w sposób uproszczony, w niebie. Ale powiada, ponieważ jesteście tu jeszcze na ziemi, powinniście znać mego Ojca. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego, byście znali. Czy to nie jest bolesny zarzut? Sposób poznania Ojca kryje się w tych trzech słowach. Droga, prawda, życie. Używając szekspirowskiego zwrotu, można powiedzieć, to jest nasze być albo nie być. Albo jesteśmy w Królestwie Bożym, albo jesteśmy poza Nim. Albo jesteśmy z Chrystusem, albo bez Niego. Dlatego uczniom mówi o domu, ale mówi też o Ojcu, którego tu, żyjąc na ziemi, powinni znać. I uświadamia im, jeśli mnie znacie, znacie też i Ojca. Jeśli mnie widzieliście, widzieliście i Ojca. To może było trudne do zrozumienia. I wtedy powiedział im, bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. Do Rzymu może prowadzą wszystkie drogi, do Boga tylko jedna. I to jest droga, którą chcemy podążać. To dlatego tu jesteśmy, by wzajemnie się zachęcać do podążania tą drogą, którą wyznaczył Jezus Chrystus. Kiedyś przywódcy izraelscy w różnych sytuacjach stawali przed swym narodem i mówili: położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. A Jozue powiedział tak: a jeśli by się Wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli Wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom aramejskim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Zawsze jest jakiś wybór. Zawsze są możliwości wybierania. I czasami wydaje nam się, że jest źle służyć Bogu, więc szukamy sobie substytutu, trochę lepszego. Dziś takie w ogóle, wydaje mi się, chrześcijaństwo stało się, że szuka tylko takiej, ciągle tego zwrotu może używam, bo on tak bardzo ładnie oddaje to, chociaż może też nie wszystko znaczy, co się mówi. Muzyka łatwa, lekka i przyjemna. Chrześcijańskie życie łatwe, lekkie, miłe i przyjemne. Kościół musi dać dużo rozrywki i przyjemności. Jak nie, no to szukamy jej poza Kościołem. Zadaję sobie pytanie, czy na pewno o to chodzi? Czy na pewno Kościół ma być miejscem rozrywkowym? Czy ma być miejscem, gdzie ludzie poznają Jezusa Chrystusa, swego Pana i Zbawiciela? To nie były błahe wezwania, jakie kierowali Mojżesz i jakie skierował Jozue. Ludziom się wydaje czasem, że Bogu służyć jest rzeczą trudną. Ale kiedy rezygnują z Boga i zaczynają służyć diabłu, dopiero się dowiadują, co to znaczy Jemu służyć. Dlatego Jezus powiada, ja jestem drogą. Oto daję wam do wyboru, powiada prorok Jeremiasz, drogę życia albo drogę śmierci. I nigdy Jezus Chrystus też nie ukrywał, jaka jest droga szeroka, a jaka jest droga wąska. Jakie jest jej znaczenie? Co on rozumie w tym miejscu? Nigdy nie ukrywał, jakie jest zakończenie podróżowania drogą, która jest szeroka. Jaki jest koniec, gdy się wybieramy w drogę tą węższą drogą? Diabeł nigdy nie powie nam prawdy dotyczącej drogi. Diabeł nie powie prawdy o drodze, którą idziemy. Przedstawi ją jako najpiękniejszą. Drogę, na której właściwie nie ma żadnych znaków drogowych, poza jednymi drogowskazami do łatwego sukcesu, powodzenia i przyjemności. Niejedna droga, powiada Salomon, zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Ktoś powiedział, że każda droga, gdy się zaczyna, jest prosta. Każda droga, zanim zacznie skręcać, jest prosta. Ale to jest droga bardzo krótka często. Za zakrętem czyha śmierć. To droga prowadząca na skróty. Ta szeroka droga, na której nie ma wielkich problemów. Droga, która jest niebezpieczna. Myślę, że to jest przyjemność po takiej drodze podróżować. Przyjemność jechania autostradą ośmiopasmową. Niesamowita przyjemność i bardzo niebezpieczna przyjemność. Żeby nie zasnąć, na zakrętach tych autostrad są tarki specjalne porobione, by kierowcy byli potrząśnięci, by się obudzili, bo na ogół jazda po takiej autostradzie jest usypiająca. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Jezus to powiedział, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Nie ma takiego zakazu, by ktoś nie wszedł na tę szeroką drogę. Zawsze istnieje pewien wybór. To my decydujemy, którą z dróg wybieramy naprawdę. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. To interesująca droga. Na tej drodze musimy być skoncentrowani. Musimy wytężyć naszą uwagę. I myślę, że ci, którzy jeżdżą samochodami, jeśli jeżdżą dużo, wolą drogi, które są kręte, wolą samochody z manualną skrzynią biegów, bo coś muszą robić w tym czasie, gdy jadą. Gdy wszystko jest zautomatyzowane, gdy droga jest prosta, jest to ogromne niebezpieczeństwo spowodowania wypadku, bo nasza czujność, nasza uwaga są uśpione. Ale tak też się dzieje i w życiu duchowym. Jeśli pojedziesz tą szeroką, beznadziejną drogą prowadzącą na zatracenie. To właśnie dlatego prowadzi ona na zatracenie, bo usypia naszą duchową czujność. Usypia nasze refleksje, zastanawianie się nad tym, co się zdarzyło. I nagle stajesz przed problemem i nie wiesz, to jest dobre czy nie? To można czy nie można? I wtedy jest takie nerwowe przepytywanie się. Może ta siostra mi powie, to można czy nie, może ta, a może tamten mi powie. Co wybrać, co jest dobre, a co złe? A co się stało z twoją duchową czujnością? Z twoją duchową wrażliwością? Z twoją podróżą, drogą, na której musisz być skoncentrowany, mieć wyostrzone zmysły? Twierdzę, ale tak zawsze było pokolenia, kiedy ja byłem młodszy, to starsze pokolenie mówiło też o nas, że my żyjemy tak po swojemu, że ci poprzednicy to jacyś byli inni, ale no niestety dołączyłem do tego chóru i wydaje mi się, że trochę mamy racji, mówiąc, że za naszych czasów jakość chrześcijaństwa była zdecydowanie inna. Kiedy myśmy byli młodsi, nie zadawaliśmy nawet niektórych pytań, bo to było tak oczywiste. Wynikało z Biblii, z życia Słowem Bożym. To droga, na której musisz mieć czas. Pytanie brzmi, na co ten czas jest stracony? Albo na co wykorzystany? Tej drogi nie znajduje się tak przelotnie, już kiedyś to chyba powiedziałem, w między tak zwanym czasie, między jednym grzechem a drugim. Naprawdę trzeba przyjrzeć się, co Bóg oferuje poprzez swoje słowo w Jezusie Chrystusie. I na tej drodze wąskiej obowiązują pewne zasady ruchu drogowego. To na niej są szczególne znaki nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, a nawet znak stop. A na tamtej drodze jest tylko kilka drogowskazów. Pędź, ciesz się życiem, raduj się, wszystko jest dobrze. Tylko na końcu jakoś jest niedobrze. Czasami już jest trudno zawrócić. Dlatego dobrze jest, kiedy mamy te możliwości wyboru, wybrać tę właściwą. Zastanawiacie się, jakie znaki? Przypomnę, jest znak nakazu. Musisz się narodzić na nowo. Nie narodzisz się na nowo. Możesz być tylko przefarbowanym zielonoświątkowcem. Ale to nic nie znaczy dla Królestwa Bożego. A też jest słowo ostrzegające. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, znak ostrzegawczy, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Dramatyczne stwierdzenie. Ale lubię ten znak informacyjny też, który dziś cytuję. Ja jestem droga, prawda i życie. I warto nasze życie skoncentrować na tym znaku. A znak stop mówi: zatrzymaj się, pomyśl. Dokąd zdążasz? Nie mówię, że tu teraz wszyscy zgromadzeni zdążają w niewłaściwą stronę. Mówię to ku naszemu przypomnieniu, ku przestrodze, ku wywołaniu pewnej refleksji, zastanawianiu się, czy to, co czasami robimy, mieści się jeszcze w tym kanonie Słowa Bożego, które przedstawił nam Jezus Chrystus, w kanonie postępowania chrześcijanina, czy już jedziemy tą szerszą drogą. Wiecie, kierowcy podążają utartymi często szlakami, zwłaszcza ci, którzy często jeżdżą w stałych miejscach, wiedzą, że stoją radary, wiedzą, gdzie jest zakręt, wiedzą, gdzie policjanci w krzakach lubią czekać tylko na kierowcę. Jak jeździsz ciągle tą samą trasą, wiesz o tym. Czasami oni zrobią psikusa, przestawią się i wtedy tam paru takich ścigaczy zatrzymają. Kiedy zmienią ruch, zasady ruchu albo zmienią, wprowadzą jakieś nowe znaki, to kierowcy jeżdżący tymi utartymi szlakami nawet ich nie zauważają. Mnie się kilka razy zdarzyło. Raz w życiu pod prąd wjechać, bo ta ulica była zawsze w tamtą stronę jednokierunkowanie, odwrotnie. Utarte szlaki, którymi podążamy, nie wywołują refleksji. I bardzo często ludziom idącym szeroką drogą jest tak trudno zatrzymać się i mieć jakąś chwilę refleksji, bo myślą, że wszystko jest dobrze. Przecież tak wszyscy robią. Tak wszyscy żyją, tak wszyscy postępują. Prorok Izajasz powiada: ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego. Ty ją prostujesz. Która jest właściwa? Myślę, że jedyne zalecenie, jakie mogę dać, to weź atlas i sprawdź, którą drogą warto pojechać. A tą mapą jest Boże Słowo. Ta droga jest wyznaczona, jak znacie atlasy samochodowe niektórzy, to wiecie, że są drogi zaznaczone czerwoną kreską, żółtą i takie zupełnie jakieś tam podrzędne, to czarną. Ale ta droga, którą Jezus Chrystus wyznaczył, na tej mapie w Bożym Słowie jest zaznaczona czerwoną linią. Droga, która prowadzi pod krzyż. Zaznaczona w szczególny sposób. Droga, która pokazuje, że tylko tam, w tym miejscu jest przebaczenie naszych grzechów, uporządkowanie naszego życia. I za tym krzyżem, gdy już wędrujesz, idziesz inną drogą. Drogą, która ma naprawdę wielkie znaczenie dla naszego życia. Nie zbaczajcie z niej, powiada Mojżesz. Ani na prawo, ani w lewo. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg. To było słowo dla Izraela, a to słowo ma znaczenie dziś. Idźcie tą drogą. Podążajcie tą drogą. Lubię książkę Radykalny Krzyż Aidena Tozera. Polecałbym, by każdy ją przeczytał. Ale jeden cytat tylko. Ewangelia, która przeprowadza przyjazne paralele między drogami bożymi a drogami ludzkimi, jest fałszywa z punktu widzenia Biblii i zgubna dla dusz tych, którzy jej słuchają. Wiara Chrystusowa nie przebiega równolegle do świata, ale przecina go. Przychodząc do Chrystusa, nie podnosimy swojego starego życia na wyższy poziom, lecz pozbywamy się go na krzyżu. Ziarno pszenicy musi wpaść w glebę i umrzeć. To jest chrześcijańskie życie. To nie będzie tylko lepsze życie troszkę w Chrystusie. Stare życie musi umrzeć, bo będzie nowe w Jezusie Chrystusie. Prawdziwa wiara zna tylko jedną drogę. I z radością, myślę, ci, którzy stanęli przed tym wyborem, pozostawili tę szeroką drogę, szczęśliwi, że nie muszą wybierać dróg zastępczych, ani półśrodków, które będą namiastką. Ktoś powiedział zdanie, które mi się bardzo spodobało. Stojąc w miejscu, też możesz zabłądzić. Jeśli nie zrobisz żadnego wyboru, też błądzisz. Ale Bóg powiedział, i myślę, że to jest pewna parafraza tylko oczywiście, jeżeli zmierzasz w złym kierunku, to wiedz, że Bóg pozwala zawracać. Nie ma zakazu zawracania. My możemy to zrobić. Jeśli ktokolwiek, komukolwiek się przydarzyło iść niewłaściwą drogą, to nie ma zakazu, by zawrócić, by jeszcze skorzystać, by jeszcze stanąć przed Bogiem i nie być w miejscu, w którym czujesz się zagubiony, zagubiona. Tak rozumiem z tego hasła, moglibyśmy powiedzieć, z tego niezwykłego wersetu, bo to nie jest dla mnie hasło, tę wartość, jaką przedstawia sobą Jezus. Jestem drogą. To jest wszystko to, co zaoferował człowiekowi. Ale on powiada o prawdzie. Jestem też prawdą. I gdy chodzi o ewangelistę Jana, szczególnie on wiąże prawdę zawsze z osobą Jezusa Chrystusa. Zawsze polecał tę prawdę wprowadzić w życie. Prawda nie może być przekazywana tylko w słowach. Ona musi być bardzo praktyczna. Ucz mnie, Panie, drogi Twojej, abym mógł chodzić w prawdzie, modlił się psalmista. Byłoby nonsensem uczyć prawdy, żyjąc samemu w zakłamaniu. To Jezus, mówiąc o prawdzie, daje odpowiedź, kto jest tą prawdą, gdzie tej prawdy szukać. Wielu ludzi mówi o prawdzie, ale czekają jej od innych. Kiedy przyglądamy się temu, co się dzieje w naszym kraju, to wydawałoby się, że sami święci, wszyscy mówią prawdę, jak przyjdzie do konfrontacji, same kłamstwa. Mówił, że powiedział lub nie powiedział. Skonfrontowali, zgnilizna. A na plecach kartka z napisem prawdy chrześcijańskie. Obrzydzenie. Prawdą jest Jezus Chrystus. Na drugim końcu stoi przeciwieństwo prawdy, kłamstwo. I kłamstwo ma swojego Ojca. Ale Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Chrześcijanin to uczeń Jezusa, znający prawdę. Ta prawda jest zawarta w tej księdze, w Biblii. Zdumiony byłem, gdy przeczytałem w zeszłym tygodniu taką informację, że to był tydzień modlitwy chrześcijan o jedność. I gdy się on tylko zakończył, następnego dnia się rozpoczął dzień czy tydzień modlitwy o jedność z islamem. A co ma za jedność prawda z Beliałem? To Słowo Boże mówi. Gdzie szukać jedności? To się różni jak wschód od zachodu. Ale dla tych, którzy nie znają Bożego Słowa, dobra koncepcja, dobry pomysł. David Wilkerson powiedział, że będzie w swoich kazaniach mówił o grzechu homoseksualizmu. A więźniowie, do których przemawiał, powiedzieli: jak cię zamkną, to zasypiemy nasz rząd listami, jeśli ciebie zamkną za to, że mówisz prawdę. Prawdą jest Jezus Chrystus. I ta prawda jest do wykonania każdego dnia. Śmiesznie brzmi zachęta chytrego do ofiarności, prawda? Kłamcy do mówienia prawdy. To się nie da. A więc nie jesteśmy święci tylko w dni świąteczne, ale każdego dnia, w każdym czasie. Ta prawda w życiu chrześcijanina kosztuje. Nie jest tania. Zmusza do powiedzenia się zawsze po właściwej stronie. Dlatego niektórzy z prawdy rezygnują. Bo co inni powiedzą? Co inni pomyślą? Masz dziecko w szkole. Dla świętego spokoju lepiej nie mówić, że ono jest innego wyznania. Prawda kosztuje. Nie będzie to zawsze łatwe i wygodne. Ale chrześcijanin wybrał iść drogą prawdy. Ktoś powiedział: prawda leży po środku. Może dlatego wszystkim zawadza. Ciągle się o nią potykają. Kłamstwo bardzo łatwo lgnie do naszego życia. Nawet nam, ludziom wierzącym, jest łatwo coś powiedzieć, co nie jest do końca prawdą, bez refleksji. Jak wiele spraw wydaje się prostych z pominięciem prawdy. Ale to są pozory. Nie ma usprawiedliwionego kłamstwa. Pozostaje kłamstwo kłamstwem, a prawda zawsze prawdą. I kiedy o tym myślę i mówię, to chcę powiedzieć, że nie zawsze na ziemi przychodzi rachunek z rozliczeniem, gdy tu jesteśmy, ale zawsze, gdy ją opuszczamy, wtedy dostajesz z fakturą też wyliczenie. Jesteś zbawiony czy nie? To ważne pytanie. Dlatego bycie chrześcijaninem jest świadomym wyborem. To nie jest przypadkowe. To jest wybór zasad, którymi chrześcijanie zgodnie z Bożym Słowem żyją. Nie tylko się dostosowują. To nie kameleony, które dostosowały się do sytuacji. Zawsze jako chrześcijanin zadaję sobie pytanie, co w tej sprawie ma najpierw do powiedzenia Bóg. Jego opinia, Jego wskazówki są najlepsze z najlepszych. Ten sam ewangelista Jan w swoim liście pisze o przyjacielu Gajusie. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. To wielka radość, myślę, nas wszystkich, ludzi wierzących, gdy powiedzą, że żyjemy w prawdzie. Gdy taką opinię o moim i Twoim życiu wydadzą. Nie stawiam się ponad Wami w tym miejscu. Ja też mam chwilę, kiedy muszę sobie zadać pytanie, czy nie zagalopowałem się, czy na pewno jestem w prawdzie. Czy ta prawda mojemu życiu towarzyszy. Ale też Jezus powiedział: jestem drogą, prawdą i życiem. Ewangelia Jana zaczyna się takim zwrotem: w Nim było życie. to w Nim, w Jezusie Chrystusie, było życie. Ale kończy się też wspaniałym tekstem. Abyście wiedzieli i wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Zaczyna się pięknie Ewangelia i kończy wspaniałą zachętą. Abyście mieli w Nim żywot wieczny. Kto bez Chrystusa żyje, który jest życiem, prowadzi tylko jakąś egzystencję, ale nie wie, czym naprawdę jest życie. Tak naprawdę dowiadujemy się, czym jest życie, gdy nawracamy się. Gdy Ewangelia zaczyna przepływać, Boże Słowo przepływać przez nasze życie, gdy ta rzeka życia wpływa do tego naszego obumarłego strumyka, nagle doceniamy, jak warte jest to życie w Bogu wiele. Jak wspaniale jest się spotkać z ludźmi, z którymi mamy wspólne tematy. Co i róż, gdy z kimś się spotykamy z naszego zboru i rozmawiamy o Bożych rzeczach, jaka to jest przyjemność, że nie musimy o bzdetach opowiadać. Że możemy usiąść i nawet posprzeczać się, jak rozumiemy dane słowo. To jest wielka przyjemność. Czuć tę wodę przepływającą w drugim człowieku, tę żywą wodę, i czuć się częścią tej rodziny. To jedna z najbardziej poszukiwanych wartości. Sens życia. I apostoł Jan powiada, że ten sens jest prawdziwy tylko w Jezusie Chrystusie, który jest prawdą, drogą i życiem. To chrześcijanin ogłasza, że Jezus Chrystus jest zmartwychwstałym Jezusem, żywym. I że ta wartość życia Chrystusa realizuje się w moim życiu. Ale przyglądając się życiu niektórych ludzi, nie bylibyśmy chyba gotowi i skłonni powiedzieć, że życie dla nich jest życiem w Chrystusie. Ale z przerażeniem stwierdzam, że czasami większym znaczeniem jest pokarm i ubranie niż życie w Chrystusie. Tak skoncentrowani na dniu dzisiejszym, że zapomnieli, iż przyszłość jest przed nimi. Można być poświęconym dla kraju, dla zboru, dla ludzi, brać udział w jakimś wolontariacie, ale nie będzie to mieć żadnego sensu. Jak powiedział apostoł Paweł, choćbym oddał moje życie na spalenie, a miłości bym nie miał, gdybym nie miał Bożej miłości w swoim sercu, gdybym nie wiedział, jaki sens ma życie i po co to wszystko robię, nie ma to znaczenia. Jeśli na końcu mojej drogi nie ma potem, to nie ma życie w ogóle sensu. Właśnie dlatego, że wiem od tego mojego Pana, że jest coś potem. Idę przygotować wam miejsce, bo gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, że nie jest to prawdą, nie oczekujcie potem. Ale idę, bo mówię wam, tam jest dla was miejsce. Wrócę po was, bo was kocham, bo was miłuję. Chcę siebie i was pytać w tym miejscu. Życie, ile ono znaczy? Czy myślisz tylko o życiu tu na ziemi, o tym pobycie? Czy są chwile, gdy już się śmierć zaczyna zbliżać, albo ci starość zagląda w oczy, to myślisz sobie, no trzeba by coś zrobić z tym życiem. Ale w każdej chwili, obojętnie w jakim miejscu swojego wieku, rozwoju jesteśmy, to pytanie jest ważne. Jak bardzo nam na tym zależy? Przed tym pytaniem, co to życie znaczy, nie uciekniemy. Ciągle w różnych sytuacjach będzie ono nam zadawane. Ostatni raz to pytanie nam będzie zadane na łożu śmierci. Potem już nigdy więcej nie będzie pytania o życie, bo się zacznie potem życie z Bogiem lub bez. I choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł i powiedział, nie wiem po co żyję, to całe życie było zmarnowane. Sens naszego życia to droga, prawda i życie. Żyjesz tylko raz, ale jeśli wszystko zrobisz jak potrzeba, ten raz wystarczy. I chcę wam życzyć, żebyście umieli wybrać ten raz. Żyć dla Chrystusa. Bo nasze życie chrześcijan to jak lot samolotem. Jeśli się zatrzymasz, bądź pewien, że spadnie. Roztrzaska się i zakończy się tragicznie. Dlatego jako chrześcijanie nie możemy się zatrzymać. Bo to jest nasz lot do wieczności. Zatrzymasz się, runiesz. Nie ma innego rozwiązania. A więc siostry i bracia, a może ktoś, kto jeszcze nie podjął takiej decyzji w swoim życiu, by pójść według tego wersetu, według tej zachęty Bożego Słowa za Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem, to masz najlepszą okazję, najlepsze miejsce, w którym mogłeś się dziś znaleźć, aby oddać swoje życie Chrystusowi. Jesteśmy, siostry i bracia, w najlepszym miejscu, aby powiedzieć, jak bardzo kochamy tego Jezusa Chrystusa. Nie tylko tak kurtuazyjnie, no dziękujemy Ci, Panie Boże, fajnie było, dziękujemy, hej, pa, pa, spotkamy się w następną niedzielę, znów sobie pośpiewamy na uwielbieniu. Ale gdy wyjdziesz z tego miejsca, byś powiedział, Panie, dziękuję Ci, że poniedziałek, wtorek i środa i każdy następny dzień będzie naznaczony Twoją obecnością, Twoim działaniem, Twoją mocą, a ja się tylko poddaję temu. Nie pozwól mi wybierać niewłaściwą drogę. Na końcu ta droga może być drogą ku śmierci. Jeśli wykonasz wszystko, co Boże Słowo powiada, to wystarczy, aby mieć życie wieczne. Ale by to życie wieczne mieć, trzeba stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, przebacz moje grzechy. Przebacz, że mam tak wiele w sobie złości i nienawiści, że mam w sobie tak wiele goryczy i niezadowolenia, a przecież to życie Ty mi darowałeś. Każde życie jest życiem od Boga, ale ważne jest, jak też to życie przeżyjesz. Kiedy już wystartowałeś, nie rób sobie przerwy, bo runiesz. Amen.